Słuchacie radio RMF24. My teraz zgodnie z zapowiedziami przenosimy się na Ukrainę. Z nami jest dr Jacek Raubo, Uniwersytet Adama Mickiewicza, portal Defense24. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, ten tydzień oczywiście w Polsce wszyscy byliśmy skupieni na sytuacji powodziowej i popowodziowej, no ale wracamy powoli do innej rzeczywistości. Co w tym tygodniu wydarzyło się w Ukrainie? Bo widać wyraźnie, że na przykład pojawiło się bardzo wiele ataków. One już były wcześniej, ale tutaj jeszcze mocniej w głębi Rosji na takie centra logistyczne rosyjskiej armii.
Ja bym powiedział, przede wszystkim widzimy zdolność strony ukraińskiej do porażenia, czyli w gruncie rzeczy zaatakowania i zniszczenia też części obiektów kluczowych dla logistyki rosyjskiej, przede wszystkim składy amunicyjne. To jest bardzo ważny sygnał polegający na tym, że Rosja już nie ma bezpiecznej przestrzeni, która mogłaby zaopatrywać przede wszystkim na północnej części tak naprawdę tego natarcia rosyjskie wojska. No i to jest również po raz kolejny panika wielka, jeżeli widzimy rosyjską propagandę, wyznaczanie kolejnych no tutaj barier, których Zachód nie powinien przechodzić, jeżeli chodzi o pomoc, przekraczać, jeżeli chodzi o pomoc dla strony ukraińskiej. No wszystko gra tak naprawdę wokół kwestii rażenia właśnie celów głęboko za linią frontu, głęboko poza pasem tym, w którym dochodzi do starć, jeżeli chodzi o właśnie obecne działania zbrojne. To jest ważna rozgrywka, nie tylko wojskowa, ale i przede wszystkim polityczno-dyplomatyczna.
Jak rozumiemy, Ukraińcy tego nie zrobili bez przynajmniej milczącej zgody państw zachodnich, które dość długo i Wielka Brytania, no i Stany Zjednoczone nawet tak werbalnie, to częściowo do tej pory, były przeciwko takim atakom.
Ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na ulokowanie w regionie twerskim, a więc to jest element tak naprawdę zaplecza nie tylko na ten kierunek, nazwijmy to umownie, ukraiński, ale również jeżeli chodzi o obsługę wojsk rosyjskich w zachodnim okręgu. I tutaj trzeba pamiętać, że to jest ważny sygnał dla nie tylko kwestii rosyjskich zgrupowań, które uczestniczą w agresji, ale całego systemu obronnego Rosji. Stąd ta przełomowość może teraz nie jest dostrzegana, ale ona się nakłada na szereg innych decyzji, przede wszystkim tych politycznych, o których mówiłem, a więc walki o to, żeby teraz Ukraina miała możliwość na masową skalę stosować różne systemy uzbrojenia, nie tylko swoje, nie tylko swojej produkcji, ale przede wszystkim te zachodnie, do porażenia całego systemu logistycznego, ale też baz na przykład lotniczych, które są obsługiwane przez rosyjskie siły tutaj powietrzne i kosmiczne, do wykonywania ataków na cele głęboko również na terytorium Ukrainy.
Wspomniał pan o tych kolejnych czerwonych liniach, które Rosja wyznacza. No tym razem pojawiają się, dobrze, tym razem nie po raz pierwszy się pojawiają, ale nabierają rozpędu groźby dotyczące ataków na Zachód, bo Rosja ni mniej, ni więcej tylko twierdzi, no teraz to już naprawdę NATO z nami walczy, teraz to już naprawdę wypowiedzieli nam wojnę, teraz to myśmy już naprawdę zmienili naszą strategię jądrową, a zatem strzeżcie Zachodzie. Czy te słowa powinny być traktowane poważnie, czy też powiedziałbym, no to jest kolejny element, już nawet trudno powiedzieć eskalacji, bo nic nowego nie pada, ale werbalnych gróźb, których Rosja nie jest w stanie spełnić. A może w końcu przyjdzie moment, kiedy je spełni.
Panie doktorze, szanowni państwo, my tak od początku tej wojny właśnie zastrzegaliśmy jedną rzecz, że jeżeli Rosja krzyczy na cały głos, na arenie międzynarodowej, że coś zrobi, no to możemy podchodzić do tego jako do elementu takiej operacji psychologicznej, próby wywierania nacisku psychologicznego na przede wszystkim społeczeństwa zachodnie. O wiele bardziej niebezpieczne są te sytuacje, gdzie Rosja o niczym nie mówi i na przykład planowała, czy też może planować serię aktów sabotażu, dywersji, czy też nawet prób eliminacji fizycznej osób znajdujących się w państwach w Europie tutaj zachodniej, czy też w ogóle na Zachodzie. Więc wydaje mi się, że po raz kolejny powinniśmy podejść do tego typu werbalnych prób wprowadzenia takiej narracji, że Zachód jest zagrożony w sposób bardzo ostrożny, kontestując to chociażby tymi doświadczeniami naszymi z Rosją, ale jednocześnie zwiększając te zdolności do potencjalnego wychwycenia tych zagrożeń, które są realne. Więc tych niebezpieczeństw dla naszej logistyki, dla naszych firm zbrojeniowych, dla produkcji w sektorach krytycznych, dla funkcjonowania całych państw, no i przede wszystkim też ochrony kontrwywiadowczej, jeżeli chodzi o cały Zachód, bo tutaj jest realne zagrożenie.
No właśnie, pytanie, czy w czasie tej powodzi Rosjanie także bardzo uważnie nie obserwowali naszych metod reagowania, nie obserwowali tego, jak my sobie radzimy z poważnym, nie tylko my, również Czesi, również Austriacy, no wszystkie państwa dotknięte powodzią, jak radzimy sobie z logistyką, ale również, czy nie testowali na nas rozmaitych kolejnych elementów wojny informacyjnej.
Znaczy tutaj moim zdaniem znak zapytania jest tylko pro forma postawione, dlatego że rosyjskie narracje, które pojawiają się w przestrzeni informacyjnej albo dezinformacyjnej rosyjskiej, one ewidentnie wskazują, że tego typu wydarzenia, ale to też przed 2022 były zawsze dogłębnie wykorzystywane, analizowane i też w jakimś stopniu wkomponowywane w działania propagandowe, więc tutaj nie ma wątpliwości. Co do doświadczeń, no to pamiętajmy też, że zagrożenia związane z czynnikami naturalnymi to jest coś innego niż przygotowanie na sytuację wojny. No oczywiście w jakichś elementach się pokrywają, ale nadal no, trzeba zachować ostrożność w przekładaniu jeden do jeden tych właśnie doświadczeń związanych z powodziami, pożarami na kwestie przygotowania do działań wojennych, dlatego że to jest ta skala o wiele wyższa, jeżeli chodzi o zagrożenie dla całości państwa i wtedy też inne narzędzia mobilizacyjne podlegają tutaj aktywacji, jeżeli chodzi o państwa poszczególne, jeżeli mówimy o Sojuszu Północnoatlantyckim. Pamiętajmy, że tutaj też jeszcze jest ten element natowski.
I na koniec jeszcze pytanie o Izrael i o Liban. No dużo zainteresowania, powiem w ten sposób, wzbudziła ostatnia akcja Izraela, który przekazał przez firmę, której założyli jego agenci, teraz to już wiemy, oficerowie służb tak naprawdę, nie wszyscy o tym wiedzieli, 3000 pagerów przekazanych wojownikom. No i no, bardzo spektakularna akcja. Pytanie, znaczy znowuż to jest pytanie pro forma, ale na Bliskim Wschodzie nie może nie być odpowiedzi na tego typu. No poniżająco, bo to nie tylko jest uderzenie w terrorystów, to jest również uderzenie w ich męski honor w związku z tym, gdzie część z tych pagerów wybuchła.
No przede wszystkim mamy do czynienia z eskalacją, tylko pytanie, czy eskalacją w granicach akceptowalnych na Bliskim Wschodzie, bo tamten
Stany
poziom akceptowalny...
Stany Zjednoczone już apelują o to, żeby nie eskalować jeszcze bardziej, ale no co jakiś czas apelują, a ta eskalacja idzie. Powoli, bo
Ja bym powiedział, że bardziej bym się obawiał sytuacji, w której jednak izraelskie siły Cahal przekroczyłyby granice i doprowadziłyby do takiej klasycznej konfrontacji. Wydaje się, że właśnie takie punktowe, nawet masowe uderzenia w wykonaniu służb specjalnych, czy też sił powietrznych, one są gdzieś tam, to dla nas brzmi może kuriozalnie, w akceptowalnych formatach właśnie tej agresji, czy też tej eskalacji działań pomiędzy Izraelem a Hezbollahem na północy. No i tutaj jestem troszkę bardziej optymistą, jeżeli chodzi o ten scenariusz końcowy, czyli być może dzięki tego typu operacjom unikamy pełnoskalowej wojny, która mogłaby ogarnąć cały Bliski Wschód.
Ale też trzeba powiedzieć, że jest to, no to akurat z pewnością jest spory sukces izraelskich służb specjalnych. Ważne także dla nich, no bo one zarzucano im, już to zostawmy, czy słusznie, czy nie, zarzucano im, że no przed eskalacją, przed atakiem Hamasu na osiedla izraelskie tego nie wykryły.
Rzeczywiście czynnik psychologiczny jest tu kluczowy, dlatego że z jednej strony nakłada taką presję na różne organizacje, nie tylko na sam Hezbollah, ale również i na inne organizacje terrorystyczne, ale wspierające je podmioty państwowe, że mamy do czynienia z taką możliwością penetracji ich chociażby łańcuchów dostaw, bo to też jest bardzo istotne. Tutaj pan redaktor powiedział funkcjonariusze wywiadu i agenci. Moim zdaniem tutaj ta synergia musiała być, więc ten czynnik ludzki jest bardzo istotny. To jest takie zepchnięcie trochę do defensywy, nie tylko w wymiarze psychologicznym, ale też na przykład osłony kontrwywiadowczej działań Hezbollahu, więc jest to sukces, tylko pytanie, czy to nie jest sukces operacyjny, nie przekładający się finalnie na kwestie strategii. No tutaj na Bliskim Wschodzie zawsze jest ten problem.
Bardzo dziękuję. To dopiero po jakimś czasie zobaczymy. Doktor Jacek Raubo, portal Defense24, Uniwersytet Adama Mickiewicza był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.